Otóż w tym zbiorze przedmiotów dobrze uporządkowanych, jeżeli element pierwszy posiada pewną własność i element drugi posiada tę własność, to mówimy, że wszystkie elementy w tym zbiorze posiadają tę własność. Proszę sobie wyobrazić zbiór liczb naturalnych. Jeżeli jeden jest liczbą naturalną i dwa jest liczbą naturalną, to każdy kolejny element w tym zbiorze też jest liczbą naturalną. No, jest to tak zwane wnioskowanie przez rekurencję, jeżeli gdzieś Państwo to usłyszeli. Chodzi o pewną cechę dziedziczną. Każdy element w tym zbiorze dziedziczy tę cechę. To jest indukcja matematyczna, bo indukcja taka potoczna to nie pozwala na ustalenie tego. Niech Państwo sobie wyobrażają sytuację na egzaminie, kiedy ja indukcyjnie zbiór składający się z studentów drugiego roku filozofii teoretycznej i filozofii przyrody. Otóż ten zbiór, o tym zbiorze wypowiedziałbym następującą tezę. Wszyscy ci studenci zdają na piątkę. Dlatego, że element pierwszy zdał na piątkę i drugi zdał na piątkę. No i to ja mówię, każdy następny element ma też tę samą cechę, która nie zysk jaki byłby z tego, oprócz tego, że Państwo mieliby piątki, no, że szybko bym egzamin załatwił. Taki byłby. I sądzę, że Państwo by się zgodzili na to. I to jest bardzo ciekawe, że ja bym chętnie to zaakceptował i Państwo, a jednak tego nie zrobimy. Jakiś masochizm taki. No, gdzieś musimy się też logicznie zachowywać. Przechodzę teraz do rozumowań, które, czy do wnioskowań, które nie są niezawodne, czyli inaczej są uprawdopodabniające. Pozytywnie są uprawdopodabniające. Co to znaczy? Że prawdziwość przesłanek nie gwarantuje prawdziwości wniosku. Może być taka sytuacja, że prawdziwe są przesłanki, a wniosek kulą w płot, jak mówimy, kulą w płot. I tutaj po pierwsze mamy do czynienia z indukcją. W różnych jej postaciach. Indukcja w różnych jej postaciach. Oprócz tej zupełnej enumeracyjnej. Więc tutaj będzie pierwsza sytuacja. Indukcja enumeracyjna niezupełna, czyli niewyczerpująca. Kiedy ja ekstrapoluję wyniki mojej obserwacji. Badam kilka elementów i o wszystkich chcę pewną prawidłowość wypowiedzieć. No, przyjeżdża pewien turysta do Lublina, wysiada z pociągu i pierwszy taksówkarz orżnął go, czyli kazał mu zapłacić trzy razy tyle. No, może przykład lepszy dla Warszawy, bo tam podobne te gangsterzy tacy są. Wsiada do drugiej taksówki, też go oszukali. I do trzeciej go oszukali. I co on teraz powiada? Wszyscy taksówkarze w Lublinie oszukują. Czy to jest prawda? Nie. Mnie jeszcze żaden nie oszukał. Przynajmniej mi się wydaje. Mi się wydaje. Znam te trasy, którymi jeżdżę i wiem, że ile mają zapłacić. Czyli ja spotykam samych uczciwych taksówkarzy. Chcę Państwu zwrócić uwagę. Znaczy, jak ja taką frazę wprowadzę, chcę Państwu zwracać, przybieram ex katedra, zaczynam mówić w tym momencie, jak Ojciec Święty, majestatycznie. Otóż chcę Państwu zwrócić uwagę, że indukcja niezupełna jest pospolitym postępowaniem w naukach przyrodniczych. Wszystkie nauki przyrodnicze postępują indukcyjnie, to znaczy na podstawie szczególnych przypadków mówią o wszystkich. Przyrodnik, chemik, fizyk, biolog, którzy badają jakieś cechy, jakieś zjawiska, to uogólniają. Oczywiście to czynią nie tak prosto. I tutaj chcę coś powiedzieć na temat właśnie indukcji naukowo wzmocnionej, uprawdopodobnionej. Te zabiegi, którymi się posługuje przyrodnik, żeby uprawomocnić swoje ogólne twierdzenia. Te ogólne twierdzenia przybierają postać praw naukowych. Prawa naukowe, zobaczą Państwo w drugim semestrze, są to twierdzenia takie, które nie są limitowane ani czasem, ani przestrzenią, czyli obejmują wszystkie przypadki zawsze i na każdym miejscu. Otóż nauka dopracowała się różnych narzędzi, narzędzi wzmacniających te słabe rozumowanie indukcyjne, które z samej zasady nie jest apodyktyczne. Nie jest. To trzeba o tym pamiętać. Żadne twierdzenia naukowe nie mają charakteru twierdzeń nieobalalnych. Żadne. Chociaż wiele chce im przypisywać takie właśnie. Nauka ustaliła. Nauka stwierdziła, że Chrystus nie żył. Wczoraj czytałem o odkryciach Qumran, o których uczą każdego księdza w seminarium w czasie teologii, więc wie. Ale są w tej chwili nowsze badania, nowsze ustalenia. W zeszłym roku była ogromna taka konferencja poświęcona temu, bo te badania się nie skończyły, tam kilka tysięcy tych roli jest, no to przeczytać wszystko, zwłaszcza, że to się w rękach rozwala, co trzeba było pierw z tego. Otóż z tych badań wynika jednoznacznie, że Chrystus żył. Że taka osoba, Mesjasz taki był. To znaczy, dzisiaj tego nie może, ale kiedyś w imię nauki to właśnie podważano. Tam też te pisma z tych Qumran pokazują, że Ewangelia świętego Mateusza już w 50 roku po Chrystusie w tej postaci istniała. Ale też jest ciekawa rzecz, że mamy tam Stary Testament 1000 lat wcześniej zapisany od tych zapisów, które mamy. I one się różnią. One się różnią od obecnego tych przykładów, które mamy. Warto o tym pamiętać, jak Państwo spotkają te sympatyczne panie na dworcu lubelskim, które sprzedają, obudźcie się, czy jak to się tam nazywa. Tak. One uważają, że to pismo, które mają przełożone, to ono jest, że tak powiem, jeszcze po polsku. Ja to czytam po hebrajsku. Nie czytam tego po polsku, tylko po hebrajsku. Pani się opiera na tekście polskim. Ale bardzo sympatyczne są, zawsze im życzę dobrego dnia. Więc nauka próbuje to wzmocnić. Próbuje to wzmocnić przez dodatkowe przesłanki. I tu są takie jak prawo instancji, czyli odrzucanie przypadków przeciwnych, dobieranie przypadków pozytywnych, korzystanie z niezależnych źródeł, jakąś taką wariację tych sytuacji, eksperymentu się dokonuje. Na przykład w medycynie, kiedy testuje się lekarstwa, to też jest indukcyjne postępowanie. Nic dziwnego, że czasami się pomylą. Talomit spowodował, że dzieci się rodziły bez rączek i bez nóżek, okaleczane. No, wydawało się, że to przetestowano. Stąd te wszystkie te badania nad lekarstwami, które niecierpliwią przecież pacjentów, ponieważ chorują, jeżeli te badania długo trwały, to nie zdążą umrzeć, nim to lekarstwo się jakoś na rynek. Ale to zawsze uboczne są, o których my nie wiemy. Więc wówczas taką populację się bada. Na dzieciach, powiedzmy, najpierw na małpach, na świnkach i takich tych, a potem tych, które najbardziej są zbliżone do człowieka, stworzonka. Organizmy mają bardzo podobne. Zresztą genetyka pokazuje, że nasza różnica między zwierzakami genetyczna jest bardzo maleńka, to tam są tylko takie subtelności. Że biologicznie to jesteśmy zwierzaczkami, co od czasu do czasu sobie sami uprzytamniamy. Na przykład idąc do sklepu z pachniedłami. Więc to się testuje na dzieciach, na osobach zdrowych, absolutnie na staruszkach. Tak, bo to też czy nie ma to ubożnych jakichś takich. Najbardziej znane mi sposobami wzmacniania tej indukcji to są metody opracowane przez Johna Stuarta Milla w ramach takiej koncepcji nauki zwanej indukcjonizmem. Indukcjonizm. Tutaj już o tym mówię i podkreślam, dlatego że potem Państwo się dowiedzą, że jest dedukcjonizm jako pogląd inny na naturę nauki. Piszemy to. Piszemy to. Dedukcjonizm jako odmienny pogląd na naturę nauki. Ten dedukcjonizm jest dziełem Popera, a indukcjonizm jest, znaczy teoretyczne opracowanie dedukcjonizmu dał Popper, Karl Popper, a indukcjonizmu dał John Stuart Mill, a wcześniej jeszcze, w takiej postaci bardziej szczątkowej, opracował to Franciszek Bacon, Bacon, czy jak tam, Szyneczka. Franciszek Szyneczka. Indukcja stosowana przez nauki przyrodnicze jako jedyna metoda postępowania, Bo zawsze od obserwacji się zaczyna, a potem się uogólnia. Chce stwierdzać pewne związki przyczynowe. Teraz indukcja, która jest stosowana przez nauki przyrodnicze, to jest ich właściwa metoda. Nie posługują się metodą dedukcyjną. To będę w drugim semestrze Państwu wyraźnie podawał. Ona zmierza do ustalania związków przyczynowych. Jaki jest związek przyczynowy między podgrzewaniem metalu a jego rozszerzaniem się? Między utlenianiem się pod wpływem czegoś tam. Powiadamy wówczas, że przyczyna to jest zjawisko stale poprzedzające coś tam, a skutek to jest to, co stale następuje po zajściu pewnej przyczyny. Otóż John Stuart Mill opracował tak zwane kanony, tak to się nazywa, kanony Milla. No jest, te kanony są dzisiaj stosowane nadal w badaniach laboratoryjnych, natomiast jako powszechna metoda, to znaczy właśnie, jako powszechna metoda nauk przyrodniczych, to jest fałszywe. Tak naprawdę naukowcy nie postępują. Tak naprawdę nie postępują. Gdyby tak postępowali, powiada Popper, to nigdy by do żadnych ciekawych wyników nie dochodzili. Popper powie odwrotnie. Oczywiście empiria jest zawsze w punkcie wyjścia, ale natychmiast dochodzi do pewnych uogólnień, które się potem testuje za pomocą falsyfikowania. Państwo chcą to przestroić, to ja mogę zrobić małą przerwę. A może mi Pan powiedzieć, do czego są takie tutaj 2T? Pleonastycznie mówiąc, kontynuujemy dalej. Więc kanony Milla, o których Państwo na historii filozofii powinni byli coś zrobić. Kanon jedynej zgodności, kanon jedynej różnicy, kanon zmian współtowarzyszących, kanon połączonej metody zgodności i różnicy i kanon reszt. Ja tego nie wyjaśniam, to Państwo na ćwiczeniach mogą sobie dorobić, to są proste, doczytać. Nie ma tutaj żadnej... Drugi przypadek wnioskowania uprawdopodobniającego to jest tak zwane wnioskowania statystyczne. Proszę Państwa, chciałbym stale umieć to podkreślić, że mój wykład nie jest akademicki, znaczy taki oderwany od życia. Jeżeli w tym miejscu Państwo otrzymali informację, że wnioskowania statystyczne wszystkie są tylko uprawdopodobniające, to Państwo od razu wiedzą, jak się mogą ustosunkować do wszelkich danych w oparciu o wyniki metody statystycznej. To te wyniki są tylko prawdopodobne. I nie może być inaczej, bo taka jest natura tego. Te prognozy statystyczne są zawsze tylko prawdopodobne. Mogą się spełnić, ale nie muszą. Więc co to jest wnioskowanie statystyczne? Jest to szczególny rodzaj wnioskowania indukcyjnego, niezupełnego, uprawdopodobniającego, ze szczegółu o ogółu, o ogóle, ze szczegółu o ogóle, przy wykorzystaniu narzędzi matematycznych. Zwłaszcza teorii prawdopodobieństwa.